Elon Musk urodził się w Pretorii w Afryce. Jego pierwszym znaczącym osiągnięciem była gra na Commodore pod tytułem Blastar w wieku 12 lat. Przeprowadził się do Kanady w wieku 17 lat, potem do Stanów. W wieku 24 lat rzucił studia doktoranckie, żeby założyć ZIP2, wyszukiwarkę przedsiębiorstw połączoną z mapą. Po tym założył bank internetowy x.com, który połączył się później z konkurentem, tworząc PayPal. Obecnie znany jest z założenia Space Exploration Technologies lub SpaceX i przejęcia Tesla Motors, teraz Tesla, a także współzałożenie Neuralink i OpenAI. To jest pierwszy odcinek podcastu Inżynieria Pracy o stylu pracy Elona Muska. Większość informacji zaczerpnąłem z książki Ashleya Vance'a Elon Musk, Tesla, SpaceX and the Quest for a Fantastic Future. I serio, to jest jedna z najlepszych książek w sumie, jakie czytałem. To jest naprawdę absolutnie fascynująca opowieść. Więc może zacznijmy. I zacznę dość osobliwo, bo pierwsze, co jest opisane w tej książce, to jest spotkanie Elona Muska z autorem właśnie. I pierwsze, co on odnotowuje, to, że Elon Musk je szybko. I to oczywiście, wiadomo, nie ma czasu, więc musi jeść szybko i też wszystko pewnie robi szybko, co nie musi. Zresztą sam chyba tam mówił, że jakby nie musiał jeść, to by nie jadł. Oczywiście, bo pracował. Ale no nie wiem, żeby miało taka jedna rzecz. W wojsku wszyscy zawsze chodzą szybko. No i to także jest dlatego, że mają mało czasu, więc zawsze gdzieś muszą być. Ale z drugiej strony też to dodaje takiej agresji, takiej intencjonalności, że po prostu idziemy tam, żeby napierdalać. Ale też jeszcze jedno, to że jak sobie na przykład pójdziemy do łazienki tam, żeby zrobimy sobie przerwę i tak sobie pójdziemy do łazienki, to jest zupełnie inne przeżycie niż jak pracujemy i napieprzamy tam i po prostu w pewnym momencie musimy iść do łazienki, więc wychodzimy na sekundę, wracamy i dalej ciśniemy. I to jest naprawdę, to jest różnica. Bo jak zrobimy sobie przerwę, to wtedy nagle nasz mózg przechodzi do innego trybu i sobie tak, no, relaksujemy się, a potem wracamy do pracy i musimy na nowo się rozpędzać, żeby do tej pracy się przystosować, żeby sfokusować się, skoncentrować. Więc no, to jest różnica, moim zdaniem, i też no to też dodaje takiej priorytetyzacji, że po prostu no jesteśmy tutaj, żeby napieprzać. Więc napieprzamy, a tam jedzenie to nieważne, to zrobimy to tak jak najszybciej, później wracamy i dalej napieprzamy. To też tak samo jedzenie, czy chodzenie, to jest wszystko po prostu nieważne i walić to, i tylko po prostu napieprzamy i to się liczy. Więc może to jest jakaś porada, a może nie, ale myślę, że warto zaznaczyć. Pewnie większość by przeszła, że okej, nie ma czasu, więc musi jej szybko jeść, ale w sumie nie musiał, bo tam, no wiadomo, jak rozmawiał z tym gościem, to pewnie trochę mu czasu zajęło. Tam mówił sobie w ogóle jakiegoś humara w tym, w atramencie z Squida, jak to się nazywa. Nie ośmiornica, tylko coś tam. No i no, musiał gadać i tak z nim. Może gdzieś wyszedł później jeszcze, ale i tak. No pewnie nie musiał tak napieprzać z tym jedzeniem. A i tak, no to też przyzwyczajenie, ale może coś w tym jest. Więc kolejna rzecz, którą autor odnotowuje, to że Elon zawsze chce mieć kontrolę. Tak jak nad tą biografią oczywiście. I tutaj cytat Elona opowiadający o jego dniach w ZIP2. Jasne, mieliśmy paru bardzo dobrych programistów w ZIP2, ale ja potrafiłem programować o wiele lepiej od nich. I po prostu wchodziłem i naprawiałem ich jebany kod. Wkurzałem się, że muszę na nich czekać, więc pójdę i naprawię twój kod. I teraz działa 5 razy szybciej, debilu. I to jest... To zawsze mnie ciekawi. Bo to w sumie... To wydaje mi się, że jest bardziej efekt tego, że po prostu może to robić, więc... Że no jest taki... No... Że swoje może zrobić i jeszcze później... może napieprzać i dalej poprawiać innych. Trochę może to być tak, że jest po prostu efekt, że sam w sumie może prowadzić tą całą firmę. Ale może coś w tym jest, bo dużo osób w sumie tak robi z tych, no tam Bill Gates to w następnym odcinku będzie, już tak zapowiem. I no oni też tak robią, dużo ludzi tak robi, ale wydaje mi się, że to właśnie nie jest tak, że oni tak robią, dlatego im to wychodzi wszystko, tylko że właśnie to jest tak, że im wychodzi wszystko, więc mogę sobie na to pozwolić, żeby tak robić. Ale ogólnie jest podcast, Joko Podcast, Joko Willinka, który ma książkę Extreme Ownership, i w tej książce mówi i w tym podcaście też i w innych jego książkach też mówi, że odradza mikrozarządzania, czyli po prostu no, poprawianie jakichś tam małych rzeczy, żeby to zostawić im, tym pracownikom, żeby po prostu mieć takie spojrzenie z perspektywy, z odległości, z dystansu, żeby po prostu no inaczej na to patrzeć, bo ci, którzy tam pracują na tym, no to oni wiedzą, co tam się dzieje, więc no nie musisz tam być, żeby też wiedzieć, co się dzieje. Za to potrzebujesz tej perspektywy, żeby prowadzić firmę. A właśnie no, tutaj na przykład Elon Musk tego nie robi. I moim zdaniem to może być po prostu błąd jego, którego nie rozumiał. Oczywiście tutaj w tym cytacie on z siebie żartuje, że tak no... Okej, okay, ale w sumie tak bardziej żartuje, że był po prostu fiutem, że no... Tam przychodził, ale jesteś debilem, ja to naprawię, bo ty nie umiesz. No ale... I nie wiem, czy to właśnie nie jest, że zauważył to, ale z kolei nie zauważył, że mikrozarządzanie nie jest do końca dobre i że ma swoje złe strony ogólnie. Chociaż nie wiem, bo może dla niego jednak działa i po prostu czegoś nie widzę. Zatem no, przejdźmy dalej. Kolejną rzeczą, no taką ostatnią już w sumie, jaką zauważa, to jest, że i która się powtarza ciągle, to jest, że myśli bardzo optymistycznie o przyszłości, powiedzmy, no bo tam na przykład mówi, że AI nas wszystkich zabije, ale tak ogólnie ma optymistyczne podejście do przyszłości w większości. No i to moim zdaniem jest lepsze podejście niż no pesymistyczne, no bo wszyscy wiedzą, że nagroda daje lepszą motywację niż strach przed konsekwencjami złymi, jakie się nam zdarzą, jak zrobimy coś źle, albo no po prostu jakie będą. Czyli tutaj na przykład przyszłość, jak będzie do dupy, no to strach przed tym, że będzie taka no strasznie słaba, no to nie da nam aż takiej motywacji prawdopodobnie jak do naprawienia jej, jak to, że będzie super i żeby napieprzać, żeby była jak najbardziej super. Więc moim zdaniem to jest takie, no nie wiem, to w sumie może bardziej tak charyzmatycznie, że no właściwie tego nam trochę brakuje. Takiego optymistycznego spojrzenia na przyszłość i w ogóle na świat. Więc to może być bardziej do jego charyzmy. I no, bo wiadomo, Bill Gates to tak Bill Gates i Steve Jobs to tam Steve Jobs, którzy tam sobie, no oni też mają charyzmę, ale jakby no wszyscy wiedzą, że Elon Musk to jest taki człowiek po prostu, który jest w ogóle imba i w ogóle jest Marsjaninem pewnie i robotem jednocześnie, ale też no, jest takim człowiekiem powiedzmy. Więc to może trochę ten fandom jego cały pobudzać. Ale wydaje mi się, że też to jest tym częścią tego, dlaczego on jest taki zmotywowany, żeby po prostu napieprzać. I wydaje mi się, że to jest dobre podejście. No właśnie najlepiej jest optymistycznie na to patrzeć. Poza tym ma ściśle określone cele. No jego, tam chyba zaznaczył 5 rzeczy, które trzeba naprawić, które są najważniejsze, żeby tam naprawić na świecie, powiedzmy, nie wiem jak to ująć, ale on zaznaczył tam sztuczną inteligencję, jakie warto rozwijać technicznie. To jest sztuczna inteligencja, oczywiście eksploracja kosmosu, no co tam było? Przejście do Tesla to jest przejście do odnawialnych źródeł energii. OpenAI to jest to AI. Neuralink to jest... Neuralink to jest... nie wiem. Nie wiem w sumie, czy on o tym mówił. O jakimś urządzeniu, które się tam łączy z mózgiem. Czy w sumie to było w jego celach, czy to się bardziej łączy z AI, ale chyba nie, chyba właśnie się nie łączy z AI. I chyba też internet wymieniał, ale internet to już się stał, to już jest takie mega rozwinięte, bo to były jego przemyślenia z jakiejś podstawówki czy coś, więc to było dawno, no i wtedy nie był taki rozwinięty internet, zresztą Elon sam też wymyślił x.com. No i to był jeden z pierwszych banków internetowych. I właśnie miał te cele, które były ściśle określone. To jest smart goals, jak to się mówi. To znaczy, to jest S to jest specific, M to jest measurable, A achievable, R to jest relevant, T to jest time bound. I to w sumie... To jest, ja z reguły nie lubię takich skrótów, które są takie, no taka pseudonauka trochę. Że to jest bardziej tak, żeby podpasować się do, żeby jakiś skrót fajny wyszedł, niż bardziej, okej, okay, to naprawdę się przydaje do ustalania sobie czegoś tam i to naprawdę działa i ma sens. Ale właśnie to Smart Goals w sumie dobrze opisuje te cele. No i można sobie spojrzeć, jak jest jakiś dobry cel, no to w sumie spełnia te wszystkie SMART, a jak jest słaby, no to któregoś prawdopodobnie bardzo mocno nie spełnia, albo po prostu wszystkie słabo spełnia. Ale to już taki, jak wszystkie, jak nic nie spełnia z tego, to już naprawdę jest źle. Więc no, to jest takie... właśnie, dlaczego to jest ważne? Bo wtedy ma się większe ramię siły, powiedzmy. To znaczy, jak masz dłuższą perspektywę na cel, no to oczywiście masz więcej czasu, żeby go osiągnąć, więc możesz ten cel zrobić większy. Natomiast często się robi tak, że po prostu wyznaczacie jakiś krótki dość cel. Łatwiej sobie wyznaczyć taki krótki cel, no bo wiadomo, co się stanie. Mniej więcej. A bardziej wiadomo, gdzie się jest i dokąd można dojść. Taki bardzo długi cel wymaga poświęcenia i no, trzymania się po prostu tego celu i jak się źle go ustali, to trzeba zmieniać, no i to jest niewygodne, ale jest lepsze w sumie. Bo jak się ustala takie krótkie cele, to się przechodzi z jednego miejsca do drugiego i z tego drugiego miejsca się gdzieś indziej przechodzi, w ogóle w bok. a później trochę do przodu i gdzieś tam, no i tak się krąży po prostu. I zwykle to i tak do czegoś się tam dochodzi, jakiś się sukces osiąga, ale jak się ustali taki bardzo duży cel i się po prostu ustala wszystkie cele później, które będą, albo kilka może być tych dużych celi i wszystko co się do tej pory robi, do osiągnięcia, wszystko co się robi, wszystkie cele pomniejsze ustala się tak, żeby w końcu osiągnąć ten największy cel. I wtedy no to wszystko buduje na sobie. A właśnie jak się ustala te mniejsze cele, po prostu, że w tym momencie sobie wybieram cel i do niego idę, a jak tam już będę, to sobie ustalę nowy cel. To no jest ok, bo się osiąga coś, ale nigdy to nie będzie aż tak efektywne w osiągnięciu dużych celi. Więc tutaj jeszcze spójrzmy na grafik. Więc poniedziałek to jest SpaceX, wtorek SpaceX, potem Tesla. Środa to jest Tesla, czwartek Tesla, potem SpaceX, piątek SpaceX. I w sobotę czasami sobie chodzi na wędrówki piesze, pewnie po górach lub coś. A czasami ma konferencję lub po prostu siedzi w pracy. Teraz właśnie pewnie jak jest starszy już trochę i po prostu no wyrabia te 120 plus godzin tygodniowo i musi tam siedzieć cały czas, no to raczej jest na 6-7 dni, raczej na 7 właśnie. Ale zdarzało się przynajmniej najwyraźniej, że jednak miał weekendy wolne, więc no da się jednak wcisnąć w te dni robocze, 5, poniedziałek, piątek, żeby po prostu to wcisnąć z całej siły, że no nie trzeba do końca pracować w weekend, że jak naprawdę potrzebujesz weekendu, to może tak naprawdę sobie nie radzisz z poniedziałek, piątek, że może powinieneś się bardziej starać poniedziałek, piątek, zamiast zabierać sobie weekend. Więc w niedzielę często spędzał czas z rodziną i zajmował się tam obowiązkami w domu i tak i tam. Więc tutaj co wychodzi też, to że zwykle spędzę jakieś 2 dni w SpaceX, potem Tesla. No najpierw 2 dni, powiedzmy, no tak koło 2 dni w SpaceX, potem koło 2 dni w Tesli, koło 2 dni w SpaceX. I to oczywiście tu wynika z tego faktu, że to jest no jednak trochę daleko i musi, no i nie będzie tak przeskakiwał codziennie ze SpaceX do Tesli, ale z drugiej strony prawdopodobnie mógłby na przykład siedzieć w Tesli i wysyłać maile, żeby coś tam rozplanowywać. Jak siedzi w Tesli, to może zarządzać SpaceX, ale prawdopodobnie tego nie robi. Domyślam się, że jak jest w SpaceX, to tylko siedzi w SpaceX i zajmuje się tylko SpaceX. Zresztą, no tak domyślam się, że to on jest raczej osobą, która wierzy, że trzeba być na miejscu, żeby mieć pełen obraz tego, co się dzieje. Chyba tak mówił, pewnie tak mówił. Więc no spodziewałem się, że po prostu jak, że no, że gdyby miał się zajmować SpaceX jak jest w Tesli, to po prostu by wsiadał w samolot i leciał do Tesli, zamiast zarządzania jakoś przez maila. Więc to taki naturalny podział robi na takie 2 dni, gdzie zajmuje się tym, później się zajmuje tym. I to też jest dość ważne. To może tak sobie podzielić pracę, że zajmuje się jakieś 2 dni jedną rzeczą, rzeczą, a później się zajmuje 2 dni drugą rzeczą, żeby po prostu one się nie mieszały, bo wtedy jak się zajmuje jedną rzeczą, to wszystko jest jakby świeżo w pamięci i ogólnie się w tym siedzi, tak powiedzmy, no cokolwiek to znaczy, no po prostu jest większość ma się obeznanie, no i to jest wszystko świeże, jak się siedzi nad czymś 2 dni, niż jak się tak przychodzi, jeszcze jak się, najgorzej to jest jak się przechodzi z ostrego siedzenia w jednym do ostrego siedzenia w drugim. Wtedy to zupełnie się te stany zmienia z jednego na drugi. I się to wszystko, za każdym razem trzeba to, ten stan no zupełnie zmienić. Z zajmowania się tym na zajmowanie się 100% tym. To zajmuje czasu. No i oczywiście nie byłoby w tym aż takiego problemu, gdyby po prostu się siedziało pół dnia nad jedną rzeczą, a drugie pół dnia by się nic nie robiło. To by było łatwiej się przenieść no, z tego robienia tego na nierobienie. Później wracamy do tego. To byłoby łatwiejsze. Więc dlatego no, im bardziej w czymś siedzimy, tym bardziej ciężko się przestawić z jednego na drugie. Więc jeszcze słowo o relaksie jego. No on, tak jak zresztą mi się często powtarza, jest zasada, żeby pracować ostro i bawić się ostro. No i on to w sumie wyznaje. To jest też takie utrzymywanie jakby pędu tego napieprzania, że po prostu napieprzamy w pracy, napieprzamy w czymś tam, w jakimś, no w jakiejś zabawie. A później znowu napieprzamy w pracy, znowu w zabawie, napieprzamy w pracy, napieprzamy w zabawie. I moim zdaniem to nie przeszkadza. To znaczy, że jak napieprzamy w pracy, to później możemy sobie odpocząć, napieprzając na siłowni czy coś. Albo grając w jakieś gry z kolegami czy coś. No ogólnie moim zdaniem to jest lepsze jest przejście z napieprzania na napieprzanie. I to w zupełności moim zdaniem wystarcza. Żeby po prostu zmienić drastycznie to, co się robi, ale nie intensywność, z jaką się to robi. Bo samo to, że coś napieprzamy, samo to nie powoduje zmęczenia, tylko powoduje to, że no coś robimy i się od tego męczymy. Jak zmienimy tą czynność, to już to jest coś innego i nie jesteśmy zmęczeni po prostu od tego, że chcemy robić to wszystko jak najlepiej i jak najmocniej i jak najszybciej. Za to, jak przejdziemy z napieprzania na siedzenie i nic nie robienie, to później, żeby wrócić do napieprzania, jak już musimy pracować, no to jest ten problem, że mamy taki pęd, że nie wiem, bo używa się po angielsku słowa momentum i tak. Po polsku się nie używa za bardzo słowa pęd, raczej ewentualnie może bezwładność. Ale no o to chodzi, że jak nic nie robimy przez jakiś czas, później jak wracamy do pracy, to musimy się rozpędzić jakby. A jak napieprzamy właśnie w jednym i później w drugim, no to ciągle napieprzamy po prostu. A relaks i tak się odbywa przez zmianę tego zadania. O ile jest wystarczająco drastyczna ta zmiana. I tutaj przykład na przykład, okej. na wycieczce rowerowej raz był z innymi pracownikami z B2. I zrobili sobie wyzwanie, żeby wjechać na szczyt jakiejś tam górki. No i tam, no i on oczywiście dojechał do końca, mimo że powinien po prostu umrzeć w połowie. No, ale właśnie no, taki jest, że no po prostu nieważne co robi, on musi napieprzać. I to się tak... I w sumie nie ma z tym problemu, że raz, że wjechał na szczyt góry i prawie umarł, a później sobie wraca do pracy i może dalej napieprzać, tylko że to jest zupełnie coś innego. I on na przykład jakoś akurat z tym nie ma w sumie problemu, więc no może coś w tym jest, że wystarczy zmienić tą rzecz i można dalej napieprzać. Ale z drugiej strony to on mógłby w sumie i tak, on i tak może napieprzać 120 godzin tygodniowo, więc może nie aż tak bardzo to jest aplikowalne do zwykłych ludzi, ale myślę, że jednak coś w tym jest. I to naprawdę jestem dość tego mocno przekonany. Poza tym mieli też zawody Quake'a, tam chyba w Zip 2, może X.com. I też oczywiście wygrywali. I okej, okay, dobra. To już przechodzimy do jego dzieciństwa. Więc to był taki wstępik. więc ważna rzecz to jest czytanie. Czytał często i długo. I czytanie w sumie jest dobrym ćwiczeniem na koncentrację. Ale też daje taką motywację, to znaczy, bo jak czytamy na przykład science fiction i właśnie no Elon często wspominał science fiction, że to jest często źródło jego inspiracji lub źródło jego jakichś pomysłów, to po prostu patrzymy na to i to jest, jak coś jest fajnie przedstawione w książce, to nagle mamy ochotę, żeby się zajmować czymś, co jest jakoś związane. Czyli jak czytamy science fiction, to później mamy ochotę bardziej cisnąć w fizyce lub matematyce, czy no ogólnie w takich bardziej akademickich naukach. No i to tak, to nie musi być tak, że to musi być bardzo mocno związane z powiedzmy z fizyką, tylko może być tak, że tu jest jakaś zapowiedź przyszłości i to jest super imba fajne, więc po prostu chcemy cisnąć fizykę, bo może w sumie coś tam jakoś się uda z tej super fajnej przyszłości zrobić i to w sumie też byłoby fajne. Więc to jest taka, no, to jest też ważne, żeby moim zdaniem jest ogólnie kultywowanie motywacji jest moim zdaniem bardzo istotne. I tutaj, no wiadomo, że wszystkie startupy powiedzą, że chcą pracowników, którzy są którzy kochają to, co robią i no, passionate. Nie wiem, jak to przetłumaczyć. No, mają pasję do czegoś, do swojej pracy. Więc no, to jest w sumie motywacja i ludzie czasami mają problemy z motywacją, że to jest takie, że obejrzymy sobie obrazek motywacyjny i jesteśmy zmotywowani, a później od razu to przemija. Ale takie właśnie, to nie jest, to jest takie, to jest w sumie taka słaba motywacja, bardzo słaba. I można też to robić lepiej. To znaczy na przykład czytać książki science fiction, żeby tam dalej cisnąć, być bardziej zmotywowanym do nauki i do jakby tworzenia w pewnym sensie, a przynajmniej częściowo tam dążenia do stworzenia jakiegoś świata, który przypomina to, co nam się spodobało w tym świecie science fiction. No i to jest taka dobra motywacja i ona jest ważna moim zdaniem. Mimo wszystko, nawet jeśli ma się bardzo dużo dyscypliny, to i tak motywacja z taką samą ilością dyscypliny pozwoli osiągnąć lepsze rezultaty. Po prostu wszystko automatycznie się zacznie robić lepiej. Poza tym jeszcze jedna rzecz, którą robił w dzieciństwie i to znaczy potrafił odciąć się w zupełności od świata zewnętrznego i zanurzyć w jednym zadaniu. Taki trans, powiedzmy. I tutaj się od razu narzuca książka Cala Newporta, Deep Work. No to jest właśnie taki stan głębokiej pracy, jak się wejdzie w ten trans, gdzie po prostu się odcina od świata zewnętrznego i skupia się tylko na jednej rzeczy. I to jest moim zdaniem bardzo istotna rzecz do nauczenia się. Nawet jeśli obecnie Elon pewnie większość pracy wykonuje takiej bardziej powierzchownej, to znaczy nie musi się aż tak zupełnie skupiać. Może inaczej, może musi się skupiać właśnie, ale to jest tak na chwilę, na tam 15 minut, a później musi się od razu zajmować drugą rzeczą. To i tak myślę, że to i tak jest bardzo istotna umiejętność, żeby zanurzyć się w jednym zadaniu i zapomnieć o świecie zewnętrznym. I skupić się po prostu w 100% na jednym zadaniu. I też podobnie było jak kupił sobie Commodora. I tam, no tutaj cytat, przejście przez wszystkie lata miało zająć, przez wszystkie lekcje miało zająć 6 miesięcy. Ja miałem po prostu napad OCD i nie spałem przez 3 dni i zrobiłem wszystko przez te 3 dni. Więc to w sumie można zrobić to samo dokładnie, może niekoniecznie z Basiciem, ale z dowolnym językiem programowania, to da się zrobić. Po prostu 3 dni nie spać i jednego języka się nauczyć, to w sumie wyzwanie, ale da się to zrobić zupełnie. Wydaje mi się, że ludzie za bardzo traktują język programowania jak... Nawet wydaje mi się, że jest łatwiejsze nauczyć się języka programowania na takim dość okej poziomie niż języka mówienia. To znaczy polski, angielski, niemiecki, francuski. Bo ten język taki mówiony to ma bardzo dużo subtelności, a język programowania to jest po prostu tam książka, gdzie jest napisane co robi co i tyle właściwie. I ludzie za bardzo się za to zabierają, tak że się muszą jakoś przygotować i tutaj jakieś, żeby wypisać Hello World, no to już takie, trzeba zrobić własny program, który wypisze Hello World. Ale tak naprawdę to nie, to jest po prostu trzeba wiedzieć, jak się napisze, trzeba wiedzieć, jak napisać w programie, żeby wypisał Hello World. I to jest tyle. Więc to jest też, zresztą języki programowania ogólnie i tego typu rzeczy, jakieś tam bardzo techniczne, nauczenie się jakiegoś oprogramowania, to po prostu jest bardzo istotne do pracy, że jak ci powiedzą, ej, no w sumie fajnie, ale ty będziesz pracować na takim programie, musisz się go nauczyć. To po prostu, żeby w 3 dni się nauczyć i móc dalej pracować. To jest bardzo ważne moim zdaniem w tym. To chyba właśnie w Deep Web było, że to jest ważna umiejętność, żeby się. Ważną umiejętnością jest uczenie się szybko nowych umiejętności po prostu. No i tak jak już poszedł na studia, to tam poznał kolegów, z którymi rozmawiał, z którymi mógł sobie rozmawiać o studiach, bo wcześniej jak zaczął gadać z ludźmi o studiach, to go bili i później musiał sobie naprawiać nos. Ale tutaj właśnie poszedł na studia i nagle okazało się, że tam ludzie są, którzy lubią też gadać o fizyce. I no, gadał z nimi. I to jest też takie dobre. Tak, żeby taką społeczność sobie stworzyć, żeby wiedzieć po prostu, że jest taka społeczność, która no, zajmuje się tą fizyką i w tym się siedzi, no i jest się tym fizykiem, powiedzmy, jakoś tam może on, ciężko powiedzieć, żeby on był fizykiem profesjonalnym, ale no, studiował fizykę i jest społeczność ludzi studiujących fizykę, którzy no, po prostu to jest ich główna rzecz, którą miał w życiu. No i to też tak dodaje motywacji i czuję się wtedy też częścią takiej wspólnoty, co no, dodaje motywację po prostu. Tak samo jeździł z bratem Kimbolem samochodem po prostu na wycieczki. No i wtedy też rozmawiali o swoich planach na przyszłość. No i to też jest dobra opcja, żeby jak się jeździ, to po prostu ma się dużo czasu i można sobie porozmawiać jakoś głęboko na jakieś szerokie tematy. I właśnie jak się cały czas myśli o przyszłości i rozmawia o przyszłości, to wtedy też no jest się bardziej na tym skupionym. I też po prostu samowolnie się o tym bardziej myśli. Więc to też myślę, że jest coś istotne. Natomiast najważniejsza rzecz, którą mówi, że najbardziej się przyczyniła do jego sukcesu, to jest, że pracuje super ciężko, czyli tam ze 120 plus godzin tygodniowo i to jest 17 godzin dziennie. Na 7 dni. I mówił, że śpi też 6 godzin, czyli ma właściwie 1 godzinę wolną. I w sumie wierzę, że to jest rzeczywiście ta 1 godzina, że po prostu że ta 1 godzina to jest myje się i myje zęby i tyle, a dalej, że te 17 godzin to jest rzeczywiście takiego ciśnięcia, a nie tak jak często jest w pracy, że po prostu się na coś czeka. Czasami na kogoś innego i się w sumie nie wie, co wtedy robić. Albo że się idzie na jakiś lunch i to też się w sumie liczy do tych 8 godzin. Że po prostu się od 9 do tam 17 pracuje i nieważne co się tam robi. No wierzę, że on rzeczywiście tam 17 godzin ciśnie. Takie pełne. No i to jest moim zdaniem dość dobra taktyka. Tak się wydaje, że nie powinno się do końca tak robić, że lepiej skupić się na tym, żeby robić poprawnie. A później wydłużać jakby ten czas robienia poprawnie. Ale nie do końca to tak jest, bo też trzeba jakoś wymyślić, jak to robić poprawnie. I to jest ta najbardziej nieoczywista rzecz. I to właściwie na tym w sumie polega cała praca umysłowa, żeby wymyślić po prostu, jak zrobić coś najlepiej. No to polega na myśleniu zasadniczo. Więc w to też trzeba włożyć czas. Więc to jakby okej, może pracowanie nad jakąś jedną rzeczą bardzo długo nie jest do końca dobre, ale ogólnie pracowanie jest przydatne. w takim, żeby poświęcić sobie na przykład czas, żeby przemyśleć i rozplanować swoją pracę, to moim zdaniem jest ten czas jest warto spędzić. Też dużo osób mówi, że łatwo się przepracować, ale właśnie jak się robi, jak mówiłem, że się ostro ciśnie jedną rzecz, a później się ostro ciśnie drugą rzecz. Tak na przykład można ostro cisnąć normalnie pracę, a później można ostro cisnąć planowanie i myślenie, jak się poprawić w tej pracy. To wystarcza, żeby no, do takiego relaksu, żeby później móc wrócić do tej pracy. Dodatkowo jeszcze jego przestrzeń do pracy jest czysta, uporządkowana i mocno zorientowana wokół pracy, że po prostu no, jak się tam wchodzi, to po prostu wie się, że to jest miejsce pracy i że tam trzeba napieprzać i że no, jest ta cała fabryka, powiedzmy Tesli, i się tam wchodzi i jest, no, że to jest takie mega i że no, to jest coś ważnego i się tam wchodzi, żeby wykonywać ważną pracę i napieprzać. Takie wizualne cue, nie wiem jak to się nazywa po polsku, taka wskazówka po prostu wizualna, że patrz, jest taka imba przestrzeń i musisz imba napieprzać. I tutaj takie w sumie dodatkowe, że najlepsze pomysły podczas prysznicu. W sumie też chodzenie też działa. Dużo osób mówi, że podczas cardio, tam Terry Crews chyba, to pamiętam, że wspominał, że podczas cardio ma najlepsze pomysły. I dużo ludzi, którzy pracuje umysłowo, jakichś naukowców i innych, mówi, że no, preferuje bieganie, takie no, lekkie pewnie, powiedzmy. Bo wtedy po prostu no, to się wykonuje częściowo automatycznie i mózg wtedy może najlepiej no, zdystansować się ogólnie od wszystkiego i jakoś tam działać inaczej. Więc to też jest, to też warto na to zwrócić uwagę, że to jest coś, co jest, to jest takie, co ludzie mówią, że sobie pójdź pochodzić i wtedy masz lepsze pomysły. No i rzeczywiście Elon też coś takiego robi, tylko że no, on robi z prysznicem, ale daje sobie ten czas. Ten 5 minut, nie, dobra, przesadzam, pół minuty z tej godziny, którą mu wolno, robi też coś, co chyba on nazywa batching, ale to jest, ale nie wiem w sumie coś, skąd się to wzięło, bo batching to jest jakby, że mamy podobne zadania, które się odnoszą do jednej rzeczy, i po prostu je robimy jedna za drugą. Tak jak mówiłem wcześniej, że wszystko jest świeże i robi się naraz. Tak jak tam, że w SpaceX siedzi 2 dni, później 2 dni siedzi w Tesli. Ale to, co on opisywał, to że po prostu to jest po prostu multitasking, czyli no, robienie dwóch rzeczy naraz. To moim zdaniem jest do dupy zupełnie, ale on chyba musi to robić i tak. Tak jak mówi, że na przykład odpowiada na maile podczas jedzenia lub spotkania, ale mówi, że okazuje się, że mogę być z dziećmi i nadal siedzieć na mailu. Mogę być z nimi i dalej pracować w tym samym czasie. Gdybym tego nie robił, nie byłbym w stanie wykonywać swojej pracy. Więc to właśnie to wydaje mi się, że bardziej wynika z tego, że musi to robić. Mówi, że przegląda maila i odsłuchuje wiadomości głosowe na spotkaniach zdalnych lub podczas wywiadów. Nie wiem, w sumie tam interview było napisane, nie wiem, czy to są wywiady, czy rozmowy o pracę. No nie widziałem, żeby podczas wywiadu jakoś się udzielał, więc pewnie podczas wywiadu się przeglądał maila czy coś, więc pewnie chodziło o rozmowy o pracę. Takie trochę mało miłe dla osoby, z którą ma wywiad czy rozmowę. No Boże, może nie najlepszy, może nie warto tego jednak naśladować, ale no najwyraźniej musi to robić. Wydaje mi się, że to właśnie jest to, że on po prostu musi to robić. Dodatkowo też tutaj sobie zanotowałem proces tej rozmowy o pracę. To zawsze fajnie sobie spojrzeć. Wszyscy pracownicy SpaceX muszą napisać rozprawkę, dlaczego chcą tu pracować. I to jest, to nawet jak nam nie każą tego robić, to myślę, że warto wiedzieć, dlaczego tam się idzie. No i taką najlepiej sobie właśnie rozprawkę napisać, no bo wtedy możecie myśleć, że wiecie dlaczego, ale jeśli nie potraficie tego ułożyć w słowa, to może tak naprawdę tylko się wam wydaje, że wiecie. No jak napiszecie, to macie konkretnie, dlaczego tam idziecie. I to naprawdę pomaga w motywacji. I macie też taki powód, że taki własny cel, że idziecie tam, żeby coś konkretnego osiągnąć dla siebie. Więc myślę, że to jest przydatne. Poza tym jeszcze taka jedna fajna rzecz, którą robi, to znaczy wykorzystuje okazję, żeby się nauczyć czegoś od innych, to znaczy od pracowników głównie. I to jest dobry pomysł, żeby się czegoś nauczyć, bo wtedy on to po prostu ta osoba ma wiedzę, która się tyczy tego, co chcemy wiedzieć. I też to, co chcemy się dowiedzieć, to my sami przychodzimy z tym, że mamy jakiś problem, że czegoś nie wiemy. To zupełnie się tyczy po prostu tego, co robimy. Bo dlatego przychodzimy do osoby, która to wie, no bo mamy jakiś problem. No i możemy się przy okazji dowiedzieć czegoś, co jest właśnie związane z tym, co robimy. No po prostu jest tak, że no czasami jak się na przykład przegląda jakieś podręczniki, zadanie się patrzy i no jest jakaś informacja i dobra, fajnie, ale co z tego? A właśnie jak spytamy kogoś, tak jak na przykład w pracy, no to wiadomo, że idziemy z tą osobą porozmawiać o czymś, nad czym pracujemy i co się nas tyczy. I możemy ją spytać też do tego dodatkowo o jakieś detale tego, nad czym pracujemy, co chcemy, żeby zrobiła, czego potrzebujemy. No i wtedy to od razu, no to jest mocno powiązane z tym, czego potrzebujemy. To jest po prostu wiedza, która jest powiązana mocno z tym, co robimy. No, więc to było wszystko, co udało mi się wyciągnąć z biografii Ilonka. Polecam książkę. Jest tam dużo też różnych rzeczy, które można wyciągnąć, nie tylko na temat pracy i ogólnie sposobu pracy Ilona. Ale też są takie lekcje, powiedzmy, o przedsiębiorstwie. Można sobie zobaczyć, jak tam się jego te przedsiębiorstwa rozwijały. Bardzo fajna książka, poza tym też motywacyjna. Można sobie motywacyjnie podnieść morale. Chociaż to też jest tak, że ona bardziej pokazuje, że jest sobie tam gość i on robi takie fajne rzeczy i tutaj motywacja jest przez to, że on że on robi takie fajne rzeczy, a nie właśnie, że my nad czymś pracujemy i patrzymy sobie na to i się dowiadujemy więcej na temat tej rzeczy i się okazuje, że to jest jakby bardzo fajne. Więc to jest taka nie do końca motywacja do tego, co robimy, ale też jest w sumie dobra motywacja ogólnie. Więc to na tyle w tym odcinku i dziękuję za uwagę.